imię Jezus. Jakiś miesiąc temu media w Polsce donosiły, że polski rząd przygotowuje projekt uchwały sejmowej, która będzie dopuszczać nadawanie dzieciom dowolnych imion, niekoniecznie określających płeć, na przykład Fifi czy Bobo. Tym samym zostałaby uchylona ustawa z 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego. Zgodnie z artykułem 50 tamtej ustawy nie można nadawać dziecku imion ośmieszających, nieprzyzwoitych, zdrobniałych oraz uniemożliwiających odróżnienie płci. Pomysł zmiany ustawy ma swoich zwolenników, głównie wśród ideologicznie poprawnych środowisk genderowskich. Ma również zagorzałych przeciwników, którzy, słusznie, za wszelką cenę usiłują bronić tradycji i zdrowego rozsądku. I nie chcę zgadywać właściwych powodów tego projektu zmiany ustawy. Warto natomiast zauważyć, że odsłania on cywilizacyjną erozję społeczeństwa europejskiego. Przejawia się to między innymi w dewaluacji roli imienia, jakie nosi ludzka istota. Imię jako jednostkowa nazwa własna tym różni się od imion pospolitych, że jego zakres znaczeniowy jest bardzo zawężony, niekiedy do jednego tylko desygnatu. Poza tym w kulturze europejskiej ściśle związanej z tradycją semicką imię w jakimś sensie zawiera w sobie program życiowy tego, kto je nosi. Z uwagi na godność osoby ludzkiej nie może to być jakiekolwiek nazwanie. Odnosi się to szczególnie do chrześcijanina, którego imię określa jego nadprzyrodzoną tożsamość, ściśle bowiem wiąże się ono z faktem chrztu, czyli wszczepieniem w Chrystusa. Słusznie zatem katechizm Kościoła katolickiego zaznacza, że imię każdego chrześcijanina jest święte. Imię jest ikoną osoby. Domaga się szacunku ze względu na godność tego, kto je nosi. W tym kontekście chcemy mówić o imieniu Jezusa Chrystusa. To jeszcze bardziej pokazuje, jak wielkie znaczenie dla życia duchowego osoby wierzącej ma jego własne imię. W Piśmie Świętym imię tożsame jest przecież z osobą. Więcej nawet, w jakimś sensie dotyka ono samej istoty bytu. Wskazuje na to między innymi fakt, że Bóg sam objawił własne imię Mojżeszowi, mówiąc: jestem, który jestem, co w języku hebrajskim zapisuje się czteroma spółgłoskami, czyli w formie tak zwanego tetragrammatonu, w formie JHWH. Jednak żaden pobożny Izraelita nie odważył się zwracać tym imieniem do Boga. Używano natomiast określeń zastępczych, przymiotnikowych, na przykład najwyższy, wszechmocny, przedwieczny. W świetle tradycji semickiej nadać komuś imię oznaczało bowiem objąć nad nim władzę lub wziąć go w posiadanie. To zaś kłóciło się z poczuciem szacunku wobec Stwórcy. Kultura starożytnych ludów była naznaczona świadomością potęgi słowa i więzi, jaka zachodzi pomiędzy słowem a jego desygnatem. Dla Semitów nazwa była czymś równie realnym i żywym jak rzecz, którą określała. Zatem w ich mentalności słowo nie tylko informowało o rzeczy, ale wprost na tę rzecz oddziaływało. Człowiek Biblii nie odczuwał różnicy między nazwą a rzeczywistością nazywaną. Słowo miało więc samo w sobie moc kreacyjną, moc stwórczą. To oznacza, że mogło sprowadzać błogosławieństwo lub przekleństwo. pokój albo wojnę, życie lub śmierć, nigdy nie było pustym dźwiękiem, ale czymś, co niejako materializowało świat duchowy. Bóg, objawiając swoje imię Mojżeszowi na Synaju, ukazał siebie takim, jakim jest w swej istocie. W takim samym sensie należy brać imię Jezus. Z hebrajskiego jego imię Jeszuach lub Jehoszuach dosłownie oznacza: Jahwe jest zbawieniem, Bóg zbawia. Jak zaznacza katechizm Kościoła katolickiego, sformułowanie to wyraża zarówno tożsamość, jak i posłanie Jezusa Chrystusa. Oznacza, że imię Boga jest obecne w osobie Jego Syna, dzięki czemu imię Jezus jest jedynym imieniem, które przynosi zbawienie. W pełni czasów Bóg w Jezusie Chrystusie stał się szczególnie obecny wśród swojego ludu, stał się Emanuelem, Bogiem z nami, Bogiem Zbawicielem. W Nowym Testamencie imię Jezus wspominane jest bardzo często, jednak nigdy nie jest traktowane jako rodzaj magicznej formuły, lecz zawsze jego użycie wyraża intymną więź z osobą Syna Bożego. Szczególnie widać to w Dziejach Apostolskich, które można nazwać Księgą imienia Jezus. Opisują one bowiem życie pierwszych chrześcijan, którzy dawali wyjątkowy przykład wiary w moc imienia Jezus. Apostołowie, a za nimi cały pierwotny Kościół, cokolwiek nauczali i działali, wszystko czynili w imię Jezusa, czyli z Jego siłą lub po prostu przez Niego osobiście. W to imię uzdrawiano i odpuszczano grzechy. Oznacza to, że dokonywano tego przez samego Chrystusa. Natomiast chrzest w imieniu Jezusa łączył ochrzczonego ze Zbawicielem. Chrześcijaństwu pierwszych wieków towarzyszyło głębokie przekonanie, że całe życie Kościoła powinno toczyć się w imię Jezusa Chrystusa, to znaczy wyrastać ze wspólnoty z Nim, urzeczywistnionej w miłości i w wierze. Wyrazem tego przekonania są słowa świętego Pawła z listu do Filipian, gdzie czytamy, że Bóg wywyższył swego Syna i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. W takim samym duchu do imienia Jezus podchodzili ojcowie Kościoła. Na przykład Orygenes uważał, że imię Jezus przynosi zawsze te same skutki, co w czasach apostolskich. To znaczy, daje pokój, leczy, wypędza demony. Kult imienia Jezus rozwijał się w średniowieczu, między innymi za sprawą świętego Anselma z Canterbury, który jest autorem specjalnej modlitwy do imienia Jezus, jak również za sprawą świętego Bernarda z Clairvaux, którego można nazwać inicjatorem mistyki Jezusa i kultu imienia Jezus. Ożywione zainteresowanie imieniem Jezus wyrosło z charakterystycznej dla średniowiecza pobożności do świętego człowieczeństwa Chrystusa i w XIV wieku ogarnęło całą Europę. Szczególne zasługi w upowszechnianiu kultu imienia Jezus mieli w Anglii Ryszard Roll z Hampole, w Niemczech błogosławiony Henryk Suzo, a we Włoszech Giovanni Colombini ze Sieny, który zapoczątkował dobrze znane pozdrowienie: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W XV wieku wielkim propagatorem kultu imienia Jezus był święty Bernardyn ze Sieny. Mocno zakorzeniony w duchowości europejskiej kult dla imienia Jezusa w kolejnych wiekach przybierał na sile. zaczęły powstawać różne bractwa, wspólnoty i zakony, których celem była cześć dla imienia Jezus. Warto jeszcze wspomnieć, że ten kult jest także bardzo żywy w tradycji wschodniej, głównie za sprawą tak zwanej modlitwy jezusowej, która polega na wielokrotnym powtarzaniu zdania: Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Nie chodzi rzecz jasna o mechaniczne powtarzanie imienia Pana, ale o docieranie do samej głębi tego, którego imię jest wzywane. Wypowiadane słowa są tylko pomocą do doświadczenia bliskości osoby Zbawiciela. Trafnie to wyraził prawosławny teolog Siergiej Bułhakow, pisząc, iż imię to ma w sobie moc Bożej obecności. Poprzez to imię Bóg jest nie tylko przyzywany, On jest już obecny w tym przyzywaniu. Jednym słowem, imię Jezusa, obecne w ludzkim sercu, udziela Mu mocy przebóstwienia, danej nam przez Zbawiciela. Oczywiście nie chodzi o przebóstwienie substancjalne, ale o dynamiczną obecność. Oznacza to, że imię jest traktowane jako skuteczny znak Bożego działania, a więc swego rodzaju sakrament. W ten sposób często i z wiarą wypowiadane oraz wzywane imię Jezus przynosi samego Chrystusa, wprowadza modlącego się w pełni Jego obecności i jednocząc Go z Boską Trójcą. Dzięki temu Jezus Chrystus, Zbawiciel, staje się jedynym ośrodkiem i ogniskiem całego życia tego, kto wzywa Jego imienia. W konsekwencji Jezus staje się najgłębszą substancją ludzkiej istoty. Ten stan duchowy doskonale wyrażają słowa świętego Pawła. Teraz zaś już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Na podsumowanie zacytujmy słowa z katechizmu Kościoła katolickiego, gdzie czytamy, że imię Jezus znajduje się w centrum modlitwy chrześcijańskiej. Wszystkie modlitwy liturgiczne kończą się formułą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zaś punktem kulminacyjnym modlitwy Zdrowaś Mario są słowa: i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Można więc powiedzieć, że wezwanie z żywą wiarą imienia Jezusa to najkrótsza i najtreściwsza modlitwa. Dlatego z tym imieniem na ustach umierało wielu chrześcijan i liczni święci. Natomiast wypowiadanie i wzywanie go w sposób lekceważący, w błahych sprawach lub okolicznościach, a co gorsza w zdenerwowaniu, w nienawiści czy gniewie, jest ciężką obrazą Boga, przed którą przestrzega drugie przykazanie dekalogu. Wobec tego dobry chrześcijanin, pozostający na wysokim poziomie życia duchowego, będzie pamiętać słowa świętego Piotra, które wypowiedział do tysięcy ludzi tuż po zesłaniu Ducha Świętego. Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Chrześcijanin też głęboko weźmie sobie do serca zachętę świętego Pawła. Wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.